Ale tu jest, mówię, przede wszystkim spokój. Otwiera się okno, jest cisza.
Ponieważ grałaś świecznotami, ósemkami, a teraz bardzo wymagające 16. miejsce dla ciebie 16, czyli musiałabyś troszkę szybciej i na koniec zwolnić, tak? Spróbuj jeszcze raz te 16.
Spokój. Widzi się tam nawet, chyba jakie to jest ważne. Na przykład człowiek może siebie duchowo w jakiś sposób naładować. Duchowo.
Stanisław Piniuta, wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Żaganiu. Nauczyciel klasy perkusji.
W przerwie wyjdzie się, po prostu popatrzy się na tą przyrodę przepiękną tu w tym rejonie, na wodę.
Obok wielki Pałac Książęcy. Pałac Książęcy i park.
Tak, i park, Młynówka. I to po prostu są elementy, które człowiekowi pomagają często rozwiązać takie problemy, które nawet największy psychoterapeuta nie byłby w stanie. Człowiek musi sam ze sobą często, gęsto poradzić z tym problemem, jaki na przykład na sobie. A problemy są różne, jak się edukację przekazuje młodemu pokoleniu. No nie zawsze te relacje są takie komfortowe, to nie ma o czym mówić. To są problemy bardzo wielkie. W chwili obecnej zmienia się struktura zachowania między uczniem a nauczycielem a uczniem. Ale muzyka zawsze miała te same prawidła od wieków. Nie da się wiele zmienić. W technicznych sprawach to komputery odgrywają ważną rolę. W muzyce zostały te same elementy kształtujące odpowiednią wiedzę, możliwości i tak dalej od wieków. Tylko kwestia dotarcia, przekonania, bo świat jest przeładowany wszystkim. Bardzo mocno. A szczególnie jak ukształtujemy źle młode pokolenie, młody organizm, no to później będziemy zbierać tego owoce. Dlatego to jest bardzo odpowiedzialna czynność w stosunku do młodego pokolenia. To trzeba o tym wiedzieć.
Od dźwięku? Dobrze. Dobrze. I teraz zagramy tą frazę tu od początku i do końca utworu.
Stoimy przed wejściem do kompleksu poszpitalnego przy ulicy Żelaznej 1 w Żaganiu. Kompleks, w którym mieściły się dawniej oddziały szpitalne, oddział chirurgii, oddział ginekologii i oddział pogotowia.
Hubert Dziedzic, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Żaganiu, nauczyciel klasy fortepianu.
Od 2005 roku te budynki zostały przejęte przez Ministerstwo Kultury i Szkoła Muzyczna rozpoczęła w nich prace adaptacyjne dotyczące przystosowania tych budynków do funkcji szkolnej, przeniesienia tutaj szkoły. Tak, wchodzimy przez bramę, droga prowadzi nas do pięknego parku zamkowego w zasadzie, w którym znajduje się również pomnik przyrody, a więc Bóg. Mamy tutaj trzy budynki w tej chwili już odrestaurowane, wyremontowane na potrzeby szkoły muzycznej. Po lewej stronie przy wejściu mamy budynek dawnego pogotowia, w którym będzie mieściła się biblioteka wraz z czytelnią. Przechodząc dalej, mamy po prawej stronie budynek dawnej ginekologii, który został najbardziej przebudowany i zmieniony. W tym budynku w tej chwili będzie się mieściła aula szkoły, sala do prób dla orkiestry oraz sale dydaktyczne. Również bardzo specjalistyczne sale komputerowe, w którym będziemy prowadzić zajęcia na przykład komputerowego kształcenia słuchu. I najważniejszy, najbardziej zabytkowy, posiadający najwięcej substancji zabytkowej budynek to budynek dawnej chirurgii, czyli w naszej nomenklaturze budynek numer 1, w którym znajduje się największa liczba sal dydaktycznych. W tym budynku mamy m.in. salę rytmiki nowoczesną, mamy szatnie dla dzieci, ale mamy również piękne sale instrumentalne dla każdego praktycznie nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia instrumentalne. Takim zupełnie nowym elementem w tym kompleksie zabytkowym jest wprowadzenie współcześnie łącznika, czyli takiego elementu współczesnego, który łączy nam budynek numer 1 z budynkiem numer 2. Komunikacja, po prostu uczniowie będą mogli bardzo swobodnie przemieszczać się między tymi dwoma budynkami podczas zajęć lekcyjnych. Z Stoimy przed budynkiem głównym, przy ulicy Żelaznej, dydaktycznym budynkiem, w którym realizujemy od 1 września lekcje gry na instrumentach i pracę szkoły muzycznej. No, widzimy piękny park zamkowy, który tutaj się roztacza przed nami. To, o czym mówiłem wcześniej, a więc drzewostan i piękna architektura tego budynku, najbardziej zachowanego, zabytkowego, no, robi ogromne wrażenie na każdym, kto tutaj się pojawia i patrzy. Mówią na nas żagański Hogwart, mam nadzieję, że to pojęcie pozostanie, bo rzeczywiście budynek jest imponujący, jeżeli chodzi o architekturę, o detale i o piękno. Zapraszam pani Renato do środka. Wchodzimy od strony południowej, takiej bardzo nasłonecznionej strony, do budynku głównego, do holu, w którym znajdują się bardzo interesujące detale architektoniczne, które zostały odtworzone i przywrócone do pierwotnej formy. Korytarz i całe odzwierza. Na tym piętrze znajduje się generalnie serce szkoły, czyli sekretariat, biura, a po drugiej stronie mamy sale dydaktyczne, sale historii muzyki, klasę fletu. No i cóż, dużo większa powierzchnia, dużo więcej miejsca i dużo nowych możliwości. Nie tylko w budynku głównym, ale również w budynku numer 2, który jest połączony z tym budynkiem łącznikiem, do którego możemy się też zaraz dostać, przemieszczając się windą na pierwsze piętro.
To chodźmy.
Raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze raz, bardziej zdecydowanie, nie flegmatycznie. Dwa, dwa. No, teraz było już dobrze. Jeszcze raz do powtórki. Dwa, dwa. Tak jest, to musi być taka energia pełna. Tak? Wcześniejsze założenia tego obiektu to były w myśl księdzej Doroty Talleyrand-Périgot, która założyła tu szpital ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców rejonu. No, do nie dalej jak, można powiedzieć, 20 lat wstecz służył jako szpital dla mieszkańców Żagania i okolic. Natomiast chwilą oddania nowego obiektu pod szpital, ten obiekt był praktycznie bezużyteczny. To gdzieś około 2000 roku, 2001, w którym po prostu starostwo nie za bardzo wiedziało żegańskie, co z nim zrobić. Znając historię tego obiektu, bardzo bogatą historię miasta Żagania pod kątem kultury, zaproponowałem panu staroście Zenonowi Rzyskiemu oraz Radzie Powiatu Żegańskiego, żeby po prostu była możliwość przejęcia tego obiektu pod zarząd szkoły muzycznej. Podstawą do tego były prowadzone przez szkołę muzyczną jako współorganizatora wiele kursów międzynarodowych muzycznych, takich jak Letnia Akademia Muzyczna z najwybitniejszymi pedagogami, profesurą ze wszystkich ośrodków artystycznych w Polsce i nie tylko, Międzynarodowe Forum Perkusji, również no, z plejadą znakomitych pedagogów z całego świata, jak również turnieje pianistyczne. Moim takim pierwszym założeniem było stworzyć takie europejskie centrum muzyczne. Sądziłem, że muzyka jest tym językiem międzynarodowym. Nie udało się, dlatego że to jeszcze się może udać. To jest temat w dalszym ciągu otwarty.
Moja historia jest na pewno krótsza i jest prostsza niż historia, którą opowiedział pani pan Piniuta, bo tak naprawdę to on był pomysłodawcą utworzenia tutaj najpierw Europejskiego Centrum Muzycznego, a później przeniesienia tutaj szkoły muzycznej. I to była idea wielka, naprawdę to była idea, z którą ja od samego początku jakby stykając się, no miałem do tego duży dystans, do tej idei, dlatego że wiedziałem, że to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie.
Wyzwanie życia.
No tak, to trzeba tak powiedzieć, ale to oczywiście losy tych budynków były naprawdę bardzo skomplikowane. Ja patrząc na to dzisiaj z perspektywy tych lat, o których pani mówi, to trzeba powiedzieć, że Dorota jest naprawdę bardzo cierpliwa. Ona już tutaj wiele przeżyła duchowo, obserwując nas, bo cały czas mam takie wrażenie i w tyle głowy mam takie pytanie, chciałbym, jeżeli to będzie kiedykolwiek możliwe, oczywiście to jest taka abstrakcyjna myśl, zadać jej pytanie, jak ona w ogóle to odbiera, jak ona w ogóle to ocenia, co myśmy tutaj, czego myśmy tutaj dokonali, bo tak naprawdę ona jest twórcą tego piękna. Więc myślę, że jeżeli by tylko milczała, to byłbym bardzo zadowolony, bo nie chciałbym, żeby cokolwiek powiedziała. Może przytaknęłaby głową, może przymknęłaby oczy i po prostu takim milczeniem zaakceptowałaby to, co tutaj żeśmy zrealizowali. Ale wracając do tej historii, to muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj było bardzo dużo zawirowań, jeżeli chodzi o te budynki. Był taki moment, pamiętam, kiedy wróciłem z Warszawy kompletnie rozbity, kiedy dostałem taki komunikat, że prawdopodobnie minister zwróci te budynki i że nie będzie tutaj w ogóle żadnej inwestycji. Więc to był taki dojmujący moment, kiedy ważyły się losy tego obiektu. Obiekt zresztą bardzo mocno popadał w ruinę, to też trzeba powiedzieć, że mimo tego, że myśmy ponosili koszty ochrony i utrzymania tych budynków w sensie zabezpieczenia, to jednak te budynki były nieogrzewane, te budynki były narażone na działanie czynników atmosferycznych, więc ulegały po prostu procesowi degradacji. I to było bardzo, bardzo bolesne, patrząc na to z perspektywy dyrektora szkoły, który tak naprawdę właściwie był przygotowany tylko na to, żeby za chwilę te budynki przekazać z powrotem do starostwa powiatowego. No ale udało się. Udało się i ten roller coaster gdzieś zmienił swoją drogę i z tego dołu powędrowaliśmy na górę. Pojawił się najpierw projekt w 2012 roku takich pierwszych środków inwestycyjnych na zabezpieczenie kominów, na zabezpieczenie dachów, na zabezpieczenie takich podstawowych elementów też konstrukcyjnych w tych budynkach. No a potem z roku na rok realizowaliśmy, co prawda w wąskim zakresie, ale realizowaliśmy prace budowlane, które przygotowywały nas do tego ostatniego etapu, jakim był wielki projekt termomodernizacyjny. I łącznie przekroczyliśmy 35 milionów złotych, więc to jest naprawdę wielka inwestycja. To jest druga inwestycja w budżecie ministra kultury w ubiegłym roku. Więc to naprawdę jest imponujące. I też bardzo ważne są środki unijne, które też wsparły ten budżet i dzięki temu udało nam się to w takim zakresie właściwie pełnym zakończyć i wprowadzić tutaj dydaktykę.
Proszę, nie trzymaj na przeponie, tak? Na piersiach, na przeponie, bo tutaj nie ma wtedy swobody w oddychaniu. No. Bardzo dobrze, o to mi chodzi właśnie.
Ale zanim wejdziemy do windy, to tutaj jest kaplica.
W której znajdują się najcenniejsze rzeźby i malowidła. To niesamowita sprawa, bo kaplica służyła pierwotnie do uczestnictwa chorych we mszy świętej. A na pierwszym piętrze znajdowała się tak zwana loggia, czyli chorzy, którzy nie byli w stanie samodzielnie dostać się do tej kaplicy, mogli tam po prostu zostać wwiezieni łóżkiem i uczestniczyć również w nabożeństwie. Kaplica jest pozostawiona w pierwotnej wersji. Nie ma tutaj żadnej ingerencji. Wszystkie zabytkowe rzeźby i obrazy zostają. A również bardzo cenny ołtarz mistrza z Gościeszowic też zostaje tutaj bez żadnej ingerencji. I posiadając w tej chwili aulę w budynku numer 2, będziemy w bardzo wąskim zakresie mogli wykorzystywać tą kaplicę do celów dydaktycznych, ale przede wszystkim będzie ona służyła temu, aby po prostu ją pokazywać jako zabytek. I zarówno rzeźba Felicit Favot, symbolizująca uprowadzenie Doroty do nieba, jak również Chrystus, też tej samej rzeźbiarki, wezgłowie Chrystusa, ołtarz, to wszystko jest niezwykle cennym wyposażeniem tej kaplicy i to pozostaje nienaruszone w pierwotnej wersji. Za kaplicą mamy bardzo ciekawą klatkę, która została odkryta. To jest klatka schodowa, Udało nam się przywrócić pierwotne kafelki na ścianach i na posadzce. A tu mamy salę historii muzyki, też piękną, przyjemną salę, w której będą się odbywały zajęcia z literatury muzycznej. Trzeba spojrzeć na te budynki też z perspektywy historii i z wielkiej perspektywy osoby Doroty, która tak naprawdę ufundowała ten szpital, która była niezwykle otwartą osobą. To niesamowity umysł. Ja muszę powiedzieć, że obserwując to, co się tutaj działo podczas tego procesu inwestycyjnego, rozmawiając szczególnie z paniami konserwatorkami, z osobami, które widzą wielką wartość tych budynków, trzeba powiedzieć, że Dorota była osobą niezwykłą. Aranżując tutaj ośrodek dla trudnej młodzieży, który znajdował się pierwotnie w budynku dawnej ginekologii, to w zasadzie ta funkcja dydaktyczna w jakiś sposób też jest przez nas kontynuowana, bo nie można powiedzieć, że zupełnie jesteśmy oderwani od tej wizji Doroty. Mam taką nadzieję, że w jakimś sensie podążamy jej śladem, wprowadzając tutaj właśnie funkcje dydaktyczne. Myślę wizję taką pomagania osobom bezpośrednio, czyli ten budynek numer jeden, którym pewnie kumulowała się ogromna ilość cierpienia ludzkiego, bo przecież tak naprawdę był to szpital, który niósł bezpośrednią pomoc ludziom, a z drugiej strony mieliśmy oddział ginekologii, a więc narodziny. Coś niesamowitego, co było jakby otarciem się śmierci i nowego życia.
Pan gdzie się urodził?
A ja urodziłem się właśnie tutaj. Bardzo wielu mieszkańców Żagania również przyszło tutaj na świat.
Moja córka jedna, tu się rodziła starsza, Helena. Także jest to bardzo też znaczące dla mnie, bo uważam, że poprzednio lekarze leczyli tutaj, jak to się mówi, ciała, a my będziemy leczyć, starali się leczyć po prostu poprzez muzykę duszę ludzi.
Patrzę też na to z tej perspektywy, że te korytarze przecież cały czas mają w sobie wielkie tajemnice, cały czas mają w sobie wielką przeszłość, która się tutaj działa. Każdy pewnie z nas, tutaj mieszkańców Żagania, miał jakiś lepszy lub gorszy epizod związany z tym budynkiem, prawda? Wielu z nas tutaj zwyczajnie otrzymywało pomoc medyczną w tym budynku. Ja również należę do takich osób, więc patrzę na to z wielkim szacunkiem wobec tych budynków i wobec tego, co się tutaj wydarzyło. I myślę, że to, co w tej chwili będziemy tutaj realizować, to się będzie dalej działo, będzie takim fantastycznym dopełnieniem tej idei wychowania. Wychowania przez sztukę, bo tak sobie to wyobrażam.
Dobrze, Zuziu. To tyle by było, jeżeli chodzi o przedęcia. Teraz przeczytaj mi te nutki tutaj. Będziemy dzisiaj ćwiczyli chwyty obydwu rąk. Trudne? Nie. Przeczytaj te nutki. Co już znasz? Co wiesz, jak się gra, nie? Następna nutka, jaka to jest? Na
D.
Czwartej linii?
D.
Głośniej musisz mówić, bo ja usłyszałam, że B.
D.
Dalej D, dobrze. Dalej następna?
D.
D, dalej. Wszystko po kolei.
C.
Tak?
D.
No, dobrze.
I C.
Tak, druga linijka.
Druga linijka.
Dzisiaj jest taki dzień, że ja po prostu mam urwanie głowy. Czyli teraz jedziemy na pierwsze piętro windą i przejdziemy do łącznika, który jest takim nowoczesnym elementem spajającym oba budynki.
Architektura zachwyca.
Tak, piękne korytarze, piękne detale architektoniczne, tak jak powiedziałem, i konserwatorskie, natomiast to jest jednak szkoła i nie jest to muzeum, więc nie jest to miejsce, które możemy zwiedzać i które jest przeznaczone do zwiedzania. A zatem bezpieczeństwo uczniów i rodziców, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, jest dla nas bardzo istotne. Stąd też możecie Państwo, zwracam się tutaj do społeczności Żagania, nas oceniać z zewnątrz. Natomiast no, nie możemy Państwa wpuszczać do sal dydaktycznych, kiedy tutaj trwają zajęcia dydaktyczne. Ten budynek, z którego wyszliśmy, był budynkiem najbardziej nasyconym detalami zabytkowymi.
Natomiast była chirurgia.
Tak, to była dawna chirurgia, natomiast w tej chwili jesteśmy przed wejściem, a w zasadzie w elemencie, który spaja te dwa budynki, czyli łącznik i klatka schodowa, do budynku numer dwa, czyli do dawnej ginekologii. I w tym budynku z kolei mieliśmy większe możliwości do tego, aby wprowadzić tutaj dużo więcej elementów nowoczesnych. A więc mamy tutaj bardzo nowoczesną pracownię komputerową, mamy tutaj bardzo nowocześnie zaaranżowaną salę koncertową, czyli aulę, mamy bardzo nowocześnie przygotowaną salę dla orkiestry, która się nazywa salą kameralną. Jest tutaj również winda zewnętrzna, która może nam przewozić duże instrumenty. Aula, przed którą stoimy, jest również miejscem, w którym znajduje się antresola, więc takie jakby piętro, do którego możemy również wprowadzić słuchaczy w przypadku organizacji koncertu, ale też jest to miejsce przeznaczone dla obsługi, nagłośnienia i multimediów, które też zamierzamy wyposażyć tą salę. Tam nie wejdziemy, Pani Renato, musimy zejść niżej. Mamy stąd piękny widok na park zamkowy. Tak, po tej stronie płynie Bóbr i wychodząc z budynku głównego mamy taki refleksyjny widok, piękno tej rzeki. No i też możliwości do przyszłego wykorzystania, jeżeli chodzi o takie słoneczne, letnie miesiące. Może uda się tutaj organizować koncerty na powietrzu. To jest taka też idea, którą pewnie zrealizujemy wkrótce.
I na wodzie czasami się zdarzają koncerty.
Tak, to prawda. Ja byłem świadkiem takiego koncertu kiedyś, jeszcze bardzo dawno temu, kiedy żył świętej pamięci pan Adam Stawczyk i był taki koncert Filharmonii Zielonogórskiej właśnie tutaj na wyspie, niedaleko Młynówki. I to była muzyka na wodzie Händla w wykonaniu Filharmonii Zielonogórskiej, więc może wrócimy do tego tematu. A tak na marginesie też powiem Państwu, że odwiedził nas nowy dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, pan Rafał Kłoczko, i był zachwycony. Mam nadzieję, że uda nam się z Filharmonią również współpracować.
Jeden z piękniejszych gabinetów dyrektora chyba w Polsce.
No tak, ma Pani rację. Rzeczywiście to pomieszczenie jest niezwykłej urody. Też z tego powodu nie mamy tutaj wielu nowoczesnych rozwiązań, a więc nie mamy oświetlenia takiego zamontowanego w suficie ze względu na to, że stropy są bardzo zabytkowe. No ale w tym pomieszczeniu mogę powiedzieć to, co mówiliśmy wchodząc do tego budynku, że jako szkoła, jako nauczyciele, to czujemy się, jakbyśmy jako piłkarska drużyna grali nagle na pełnowymiarowym boisku. A nawet powiedziałbym więcej, na pełnowymiarowym stadionie, takim narodowym stadionie. Ponieważ my dotychczas graliśmy w dwóch pomieszczeniach, na Pomorskiej i na Piłsudskiego. I tam mieliśmy zawsze mało miejsca, tam było zawsze ciasno. Typu, a tutaj jakiś tam zaciek z dachu, a tutaj na przykład jakaś awaria. A w tej chwili przeszliśmy na taki właśnie stadion narodowy, gdzie mamy tak naprawdę ogromne przestrzenie, ogromne korytarze, bardzo dużo sal. Czyli mamy ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Do tego dochodzi park zamkowy, czyli powierzchnia otaczająca szkołę i powierzchnia chodników i ciągów pieszych około 600 metrów kwadratowych, więc też całkiem spora ilość. No i ciągle jeszcze się tutaj odnajdujemy, w takim sensie, że uczymy się topografii, uczymy się w jaki sposób dotrzeć do poszczególnych nauczycieli. Sami nauczyciele też uczą się, jak dotrzeć do swoich sal. Mamy w naszej szkole 180 uczniów i 34 nauczycieli. To bardzo duża grupa pedagogów.
Zdecydowanie nie flegmatycznie. Dwa, dwa. Teraz było już dobrze. Jeszcze raz do powtórki. Dwa, dwa.
Nie ma chyba takiego drugiego miejsca, gdzie urzędnicy byliby tak życzliwi. W ogóle wszyscy tak naprawdę chcieli, żebyśmy to zrealizowali. To była naprawdę życzliwość, przychylność wielu naprawdę osób. No więc ja przede wszystkim pracuję nad tym, aby uświadomić naszemu ministerstwu i ludziom, którzy mają wpływ na to, co się dzieje w Żaganiu, że Żagań nie jest skończony. Ja uważam, że udało się zrobić bardzo dużo, ale to jest jeszcze ciągle to moje przysłowiowe włożenie nogi między drzwi. I w tej chwili cały czas będziemy drążyć temat. Mam na myśli właśnie kaplicę, o której rozmawialiśmy. Mam na myśli mur i bramę wjazdową. Mam na myśli kapliczkę wielofunkcyjną. Są prowadzone rozmowy również z miastem w sprawie zagospodarowania jednego budynku tutaj. Więc myślę, że cały kompleks jest jeszcze tematem niezakończonym. I po mojej ostatniej wizycie w Warszawie to przekonanie jest pozytywne, że moi przełożeni wiedzą o tym, że Żagań nie jest skończony. Dla mnie to jest piękniejsza myśl, jaką mogę w tej chwili powiedzieć. Takie jest moje marzenie, bo powiem szczerze, że to jest naprawdę pięknie, ale może być jeszcze piękniej. Bo widząc piękno tych budynków, też nie widzimy pewnie drobnych rzeczy, które tutaj widać dookoła, które wymagają po prostu realizacji. Trudno jest mi mówić o tych emocjach naprawdę, bo to są nadludzkie emocje i nadludzkie, że tak powiem, doświadczenia. No, dla mnie osoby takie jednak która nie ma, że tak powiem, doświadczenia w tego typu operacjach logistycznych. Nawet przygotowanie tego było skomplikowane. Myśmy się przeprowadzali, właściwie ciągle się przeprowadzamy, to jest ciągle proces jeszcze niezakończony, trzeba to powiedzieć. Emocje przede wszystkim takie mi towarzyszyły, że obawiałem się, czy zdążymy, no ale udało się. A teraz już nieco, że tak powiem, te emocje opadają u mnie i chciałbym się skupić na naszych działaniach artystycznych, na naszych koncertach i na naszych przedsięwzięciach, które już chcemy zrealizować tutaj na Żelaznej. Między innymi takim najbliższym planem dla nas jest 25. Ogólnopolski Turniej Pianistyczny, który chcemy zrealizować już w tych salach, a planujemy go na przełomie lutego i marca. Mam takie bardzo szczere informacje ze strony nauczycieli, że pracuje się tutaj w ogóle cudownie, że ludzie nie czują się zmęczeni, wykonując swoją pracę w tych pomieszczeniach.
No proszę mi wierzyć, że przychodzę tu z satysfakcją. Ja przychodzę nieraz w dnie, w których nie pracuję, po to, żeby dopieścić klasę, żeby zobaczyć, jak ustawić poszczególne instrumenty, żeby lepiej brzmiały, jak tą salę przygotować do lepszej, komfortowej, bardziej nauki, a że warunki są idealne, bo uczniowie, którzy są obecni, już nie muszą czekać, aż się zajęcia skończą, tylko po prostu się wpuszcza do kolejnej sali ciszeniówki. No i to już jest bardzo ważne, że porównując do okresu poprzedniego, jest to luksus.
Myślę, że duch Doroty tutaj jest gdzieś z nami i ona nam pomaga w tych trudnych momentach takiej adaptacji.
Która mnie zainspirowała do tego typu działań. Uhonorowanie jej dorobku, uratowanie tego obiektu pod wspaniały po prostu cel, jakim jest szkoła muzyczna. No i druga sprawa, że uratowanie w ogóle tego obiektu jako obiektu zabytkowego. Z jego otoczeniem, z jego atmosferą. I ja mówię, ja tu czuję się wspaniale.
To po pierwsze. Po drugie, muszę pani powiedzieć, że nauczyciele z ogromnym entuzjazmem do tego podeszli. Bardzo im się podoba tutaj. Myślę, że też bardzo pozytywnie podchodzą do tego rodzice i uczniowie, którzy tutaj się pojawili. Dla mnie jako dla dyrektora jest też wyjątkowym doświadczeniem życie tych budynków, takie akustyczne życie tych budynków. My jesteśmy muzykami, pani redaktor, i cały nasz otaczający świat odbieramy za pośrednictwem dźwięków. Więc bardzo dojmujący był okres lockdownu, kiedy wchodziliśmy do jeszcze starej bazy szkolnej i tak naprawdę w tych budynkach była absolutna cisza, bo nie było w nich uczniów. Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalnie za pośrednictwem laptopów i pamiętam ten czas i jednocześnie pamiętam totalne przeciwieństwo tego czasu, więc 1 września tutaj w tych budynkach już z dziećmi, z tym radosnym hałasem, z tym podziwem, z tą fantastyczną energią i zapałem do pracy. I to jest coś niesamowitego. Usłyszeć dzieci, które są tak naprawdę na korytarzach, żyją w tym budynku i ten budynek wtedy zaczyna żyć. To jest oczywiście też bardzo subiektywne odczucie, dlatego że ja w tym momencie chcę bardzo pogratulować i jakby być pełen uznania dla nauczycieli w szkołach oświatowych, bo hałas, który funkcjonuje w szkołach podstawowych podczas przerwy jest nieporównywalny do tego hałasu, o którym my tutaj rozmawiamy. U nas tak naprawdę nie ma przerw. U nas się prowadzi zajęcia w ten sposób, że dziecko kończy jedne zajęcia, przechodzi na drugie i ten hałas jest na innym poziomie. Natomiast nam po prostu tego życia szkolnego bardzo brakowało, tej akustyki, tej radości, uśmiechu, tego entuzjazmu. No jest to teraz tak naprawdę wszędzie, otacza nas to i to jest piękne. To jest piękne, że te budynki po prostu żyją, a takim dla mnie osobiście najpiękniejszym momentem był taki moment, kiedy usłyszałem po raz pierwszy instrumenty w tych murach. To był naprawdę fantastyczny dzień, kiedy po takich naprawdę trudnych momentach spełnienia wszelkich procedur, żeby móc uruchomić w tych budynkach dydaktykę, usłyszałem dźwięk fortepianu, więc mojego instrumentu ukochanego i to było coś pięknego.
Więcej takiej ekspresji dawaj. O właśnie. Thank you.
zaraz sobie dopracujemy to. Jak po takiej chorobie, po prostu prawie dwutygodniowej, to dobrze jest.